Dziś w studio dwoje młodych, pełnych pasji ludzi. Ona pochodzi z Darłowa, ale od niedawna mieszka w Stargardzie. Chcąc uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, pokonała pieszo ponad 4000 kilometrów. On, pochodzący z Polic, ale mający stargardzkie korzenie, jest jej partnerem w życiu i w podróży. Marta Grywińska i Marek Mikulski to właśnie oni są naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyszliście dziś do studia piechotą?
Nie, wyjątkowo nie. Pogoda nie dopisuje, mamy już już koniec grudnia, także korzystamy troszkę z transportu publicznego.
Czyli jednak trochę zachwialiście moją wiarę w to, że wasze wędrówki przekładają się również na to codzienne życie.
Ale wracać z radia będziemy na piechotę, także tu się coś dopełnia.
Tak, zgadza się. No, do pracy też staramy się nadal na pieszo wędrować, więc podtrzymujemy jednak tą tradycję.
Forma jest.
Jest.
Jest, jak najbardziej. Pierwsze wędrówki mają tę wadę, że niestety im bardziej pada deszcz, im bardziej jest zimno na dworze, tym trudniej nam maszerować. Natomiast to nie znaczy, że my przerywamy nasz cykl podróży, po prostu zbieramy siły, żeby znowu zacząć takie króciutkie 40-kilometrowe spacery.
Pierwsze wędrówki podczas urlopu czy spacery nad pobliskim jeziorem nikogo nie dziwią, ale wasza wędrówka trwała ponad 4 miesiące. Skąd taki pomysł, aby porzucić wszystko i wyruszyć w podróż przez Polskę? Piechotą oczywiście.
A w zeszłym roku, jak jeszcze mieszkaliśmy w Poznaniu, postanowiliśmy wyruszyć na przystanek Woodstock.
Słyszałam tą historię.
Tak, dokładnie.
Chcieliśmy pójść, no to poszliśmy. Z Poznania do Kostrzyna.
Dokładnie tak było. No mieliśmy wtedy mocno ograniczony czas. Marek nie mógł wziąć wolnego, więc mieliśmy 4 dni na pokonanie 170 kilometrów. Także to był taki troszkę sprint. No i podczas tego marszu zażartowaliśmy sobie, że kurczę, tak dobrze nam się idzie i moglibyśmy równie dobrze przejść dookoła polskich. No i z żartu
urodził się pomysł.
Dokładnie, krok po kroku zrealizowaliśmy plan.
Jak długo w takim razie przygotowywaliście się do tej wyprawy?
To zaczęło się w naszym przypadku trochę nieświadomie, bo już na początku 2017 roku zaczęliśmy uprawiać te krótkie, jak to już ustaliliśmy, spacery na mniej więcej 40 kilometrów wokół Poznania. Potem był ten marsz na Woodstock i my po tym, jak już zdecydowaliśmy, że obejdziemy tę Polskę, to stwierdziliśmy, że te marsze, te spacery wokół Poznania nam się bardzo przydały i tą drogą szliśmy jakby aż do momentu wyruszenia w wielką podróż dookoła Polski, bo ostatni nasz dłuższy 60-kilometrowy spacer dookoła Poznania odbył się pod koniec marca.
Kiedy w takim razie wyruszyliście i skąd wyruszyliście w tą wędrówkę?
Startem i metą naszej przygody były Ustrzyki Dolne. Wyruszyliśmy 20 maja, skończyliśmy podróż 5 października.
Ile w takim razie kilometrów dziennie pokonywaliście? I czy zakładaliście sobie jakiś taki dystans, że dzisiaj tyle, jutro tyle?
Tak, na samym początku tej całej podróży ja miałem genialny plan, że codziennie będziemy pokonywać 35-40 kilometrów, tak jak to robiliśmy wokół Poznania. Ten plan upadł pierwszego dnia naszej podróży, ponieważ Ustrzyki Dolne wybraliśmy dlatego, że chcieliśmy najpierw pokonać góry. No i jak się okazało, w górach przejście 40 kilometrów to jest horror. To jest horror dla nóg, dla zdrowia, więc już pierwszego dnia nie zrobiliśmy tych 40, a potem przez całe góry ten dystans malał i w sumie średnio można powiedzieć, że przez góry szliśmy jakieś 20-25 kilometrów dziennie. Natomiast jak już tylko doszliśmy do tych płaskich terenów, czyli zachodnia granica, wróciły ponad 30-kilometrowe spacery, a naszym takim rekordem, który padł na wschodniej granicy Polski, było ponad 50 kilometrów jednego dnia.
Co było najtrudniejsze w czasie tego marszu?
Chyba organizacja, przynajmniej dla mnie. Miałam codzienny problem ze wstawaniem i tutaj z pomocą, też jednocześnie przekleństwem był Marek, który z batem codziennie nade mną czuwał i mnie popędzał. Także myślę,
Ale to była też taka wzajemna mobilizacja do tego, żeby jednak ten plan wykonać.
Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o mnie, jakby plan wędrówki zależał ode mnie, to pewnie byśmy z gór nawet nie wyszli, bo byśmy się zatrzymywali wszędzie po drodze, a tutaj jednak dzięki Markowi, no jakoś organizacyjnie to się trzymało kupy, że tak brzydko powiem. Więc chyba tak, bo kondycyjnie wyszło to nam o wiele łatwiej niż się spodziewaliśmy.
Wszyscy jakieś opowieści, które czytaliśmy o długich pieszych podróżach, mówiły o tym, że mniej więcej po 500 kilometrach powinno dopaść nas jakiś ogromny ból nóg, powinniśmy brać leki przeciwbólowe, ale w naszym przypadku tego nie było. My po prostu fizycznego bólu, jakiegoś takiego intensywniejszego, który przeszkadzałby nam w chodzeniu, nie czuliśmy. Oczywiście ten ból był, ale nie taki, żebyśmy nie mogli chodzić.
Czy zakładaliście, że spędzicie poza domem 4 miesiące? Czy to również był taki, powiedzmy, spontan?
Generalnie w tym takim pierwszym planie miały być to 4 miesiące. No właśnie on zakładał 40 kilometrów dziennie, ale mieliśmy ten zapas 2 tygodni, więc właściwie idealnie wstrzeliliśmy się w widełki czasowe, które sobie wyznaczyliśmy. No jakby tutaj też rzeczą, która nas pospieszała, były warunki pogodowe, ponieważ no, z tygodnia na tydzień robiło się coraz chłodniej i baliśmy się, że zostanie nas zima na wschodniej granicy. No na szczęście udało się...
Przed zimą.
Dokładnie tak.
Ponieważ marsz skończył się w listopadzie.
W październiku, 5 października. To było tak po prostu, że z 4 miesięcy planowanych wyszło nam 4,5 miesiąca. Ale to też wynikało z tego, że pozwoliliśmy sobie parę razy na dłuższe przerwy. W moim domu rodzinnym w Policach, a potem w Darłowie u Marty zostaliśmy u mnie 3, u niej na 4 dni. Chociaż początkowo planowaliśmy nie robić dłuższych przerw niż jednodniowe.
To domyślałam się, że tam był już ten kąpielowy luksus, wygodne łóżko i to, do czego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Jak to wyglądało w czasie waszego marszu? Co z jedzeniem, co z praniem, gotowaniem, no czymkolwiek?
Jeżeli chodzi o jedzenie, bazowaliśmy głównie na jakimś suchym i chłodnym prowiancie. Zdarzyło nam się zjeść coś ciepłego czasami raz w tygodniu, no czasami częściej. Planowaliśmy na początku zabrać ze sobą kuchenkę, jednak szybko zrezygnowaliśmy z tego pomysłu ze względu na obciążenie. Po prostu no, taka ilość kilometrów... No każdy kilometr, się, każdy, przepraszam, kilogram się liczy podczas właśnie takiego marszu, więc tutaj no bazowaliśmy właśnie na tych suchych rzeczach.
Jeśli chodzi o higienę w podróży, no, każdy podróżnik zdaje sobie sprawę, że z tym jest raczej ciężko, a już szczególnie jak podróżuje się piechotą. Jeśli chodzi o południe Polski, to byliśmy dość uprzywilejowanej sytuacji, bo tam są schroniska. Schroniska, czyli można się wykąpać i nawet najeść dość dobrze.
Ale jeszcze mamy górskie potoki po drodze, na przykład, jeżeli jest ciepło.
Tak jest. Natomiast zachodnia i wschodnia granica, no tu już było trochę ciężej z tym, żeby się gdzieś wykąpać czy zrobić pranie. Na północy było cudownie, bo jest morze, więc codziennie mogliśmy się kąpać.
Czyli spacerowaliście wokół granic Polski.
No tak, wzdłuż właściwie.
Wzdłuż granic Polski. Ja wspomniałam wcześniej na początku naszej rozmowy, że ten projekt zakładał w pewnym sensie uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, bo i ten termin mniej więcej się z tym zbiegł. Termin końca waszej wyprawy. Czy tak to rzeczywiście było? Czy to się gdzieś urodziło po drodze?
No, tak jak na początku mówiliśmy o tym żarcie, to Marek rzucił właśnie, że 2018 rok byłby świetną okazją, żeby jakby tą podróż odbyć. Było to dodatkową motywacją, bo wiadomo, różnie mogło być, a tutaj jak się uparliśmy, to stwierdziliśmy, że faktycznie uda się to wszystko ładnie wykonać.
A jak reagowali na was ludzie po drodze? Bo zapewne wiedzieli albo słyszeli od was, czy nie tylko, że wędrujecie.
W tej kwestii mamy do opowiedzenia same pozytywne historie, ponieważ na całej trasie, jak mówi Marta, nie spotkało nas nic gorszego, oprócz tego, że czasem ktoś nam nie odpowiedział na dzień dobry. Raczej ludzie byli niezwykle uradowani tym, że przechodzimy, że jesteśmy. I czasami zdarzało się, że przygarniali nas do swoich domów, dawali nam gorące posiłki, a czasami nawet mogliśmy zanocować w czyimś miejscu pracy, bo tak też się nam zdarzało podczas tej wyprawy.
O to chciałam też zapytać, jaką Polskę zobaczyliście, ale widzę, że tutaj bardzo pozytywne odczucia.
Tak, wyruszając w drogę mieliśmy pewne założenia właśnie co do gościnności Polaków, co do ich zachowania i tutaj się pozytywnie rozczarowaliśmy. Okazało się, że Polacy, no ci, na których napotkaliśmy oczywiście.
A było ich na pewno wielu.
No tak, codziennie przynajmniej zdarzała się jakaś mała przygoda, ktoś z nami rozmawiał, wypytywał, także zawsze był to pozytywny odbiór. No i właśnie okazało się, że Polacy są pozytywni, są otwarci i bardzo różni od tego, co się powszechnie sądzi. Myśleliśmy, że właśnie ktoś nas pobije ze względu na wygląd, po prostu przez to, że się szwendamy gdzieś w okolicy, okazało się, że nie.
A wędrowaliście w skupieniu i milczeniu, które często nie jest domeną kobiet? Czy raczej toczyliście takie długie dyskusje?
Tu też przechodzimy do jednego z tematów tabu, jeśli chodzi o podróżowanie w parach. Otóż w dni, w które się nie pokłóciliśmy, To oczywiście cały dzień polegał na tym, że ze sobą rozmawialiśmy, opowiadaliśmy sobie różne historie, często z dzieciństwa, a czasami po prostu toczyliśmy jakieś spory różnej natury. Natomiast szczególnie w tym pierwszym etapie górskim, który nas fizycznie wykończył, darliśmy koty strasznie i potrafiło się zdarzyć, że ze 3-4 dni szliśmy ze sobą w milczeniu, bo jedno na drugie.
A czego człowiek może się dowiedzieć o sobie na etapie takiej wędrówki?
Na pewno...
Dowiedzieliście się czegoś o sobie?
O sobie nawzajem?
Pewnie. Tu znowu bym wrócił do tego, o czym mówiła Marta, ze wstawaniem z rana. Ja zawsze uważałem się za niezwykle cierpliwego człowieka, którego nic nie może wyprowadzić z równowagi. I ta wyprawa to całkowicie zweryfikowała, ponieważ okazało się, że dostaję jakichś niesamowitych w ogóle ataków złości za to, że Marta po prostu nie chce się podnieść ze śpiwora. Ale bardziej filozoficznie myślę, że ta wyprawa po prostu troszeczkę nas odmieniła. Troszeczkę inaczej patrzymy na rzeczywistość i myślę, że chyba wszyscy, którzy udali się w dłuższą podróż, mogą to potwierdzić. Strasznie trudno jest wrócić do takiej normalnej rzeczywistości. Do takiej...
Jest to właściwie trudniejsze niż sama wędrówka, właśnie ten powrót i unormowanie wszystkich spraw. Także.
Ale ja myślę, że wy w zanadrzu macie już jakąś kolejną wyprawę.
Oczywiście, pewnie, że tak.
Czyli nie pomyliłam się.
Pomysłów mamy mnóstwo. Planujemy naszą najbliższą wyprawę za rok, może dwa. I chcielibyśmy, żeby było to Santiago de Compostela, Jakubowy szlak. No jakby poszerzamy granice, zaczęliśmy od Polski, teraz podróżujemy, będziemy podróżować przez Europę.
Planujemy to mocno powiedziane, to na razie są, takie mamy marzenie. Na razie przede wszystkim brakuje nam środków na to, żeby to zorganizować, bo fizycznie jesteśmy gotowi wyruszyć nawet teraz. I to Santiago też chcielibyśmy pokonać z Polski. Gdzieś wyruszyć z jednego z polskich miast i przejść te ponad 4000 kilometrów, żeby tym najstarszym pielgrzymowym szlakiem się przejść.
My już musimy kończyć naszą rozmowę. Zapewne macie jeszcze wiele ciekawych historii do opowiedzenia i to również czasem robicie, spotykając się z młodzieżą i tymi, którzy są zainteresowani tematem wędrówek choćby. Gdzie można znaleźć więcej informacji i historii z waszej wyprawy?
Można nas odwiedzić na Facebooku. Wystarczy wyszukać Piechotą się chodzi. Prowadzimy też bloga piechotomsiechodzi.pl. No tam zamieszczamy informacje, zdjęcia, także można nas tam śledzić.
Śledzić i ewentualnie się inspirować.
Jak najbardziej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi była Marta Grywińska i Marek Mikulski.